Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy rozmowę z gościem dnia Radia Rodzina, Katarzyna Łakomiak-Korach. Pozdrawiam Was gorąco. Dzisiaj dzień, który jest bardzo istotny dla osób chorujących na cukrzycę. Dziś bowiem przeżywamy Światowy Dzień Cukrzycy. W tym temacie się spotykamy z panią Katarzyną Kominek.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Tutaj warto zaznaczyć, że jest pani edukatorem społecznym z zakresu diabetologii, ale jest również pani mamą dziecka chorującego na cukrzycę. Wszystko się zgadza.
Tak jest.
Dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o cukrzycy, ale myślę, że warto już na samym początku zwrócić uwagę, skąd właśnie taki pomysł, idea, aby obchodzić Światowy Dzień Cukrzycy.
Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest każdego roku właśnie 14 listopada. Ponieważ tego dnia w 1891 roku urodził się Frederick Banting, który wraz z Charlesem Best jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły w 1922 roku do odkrycia insuliny. Odkrycie insuliny bez wątpienia można zaliczyć w historii medycyny do największych odkryć i zwycięstw nad chorobami. Mhm. I właśnie za to w 1923 roku Frederick Banting otrzymał Nagrodę Nobla.
Insulina, ten cenny dar, o którym dzisiaj będziemy mówić.
Tak.
Światowy Dzień Cukrzycy, ale powiedzmy sobie szczerze, że w takim przeświadczeniu często króluje taki mit mówiący o tym, że cukrzyca to jest choroba tych, którzy są uzależnieni od słodyczy, którzy przesadzają z poziomem cukru. My dzisiaj ten mit i jak także wiele innych mitów związanych z cukrzycą chcemy odkłamać, ale na początku chciałabym, żeby rozróżnić i wskazać, że mamy do czynienia z cukrzycą typu 1, z cukrzycą typu 2, ale mamy także stan przedcukrzycowy.
Cukrzyca jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą, która rozwija się, gdy trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub jeżeli organizm nie jest w stanie właściwie wykorzystać posiadanej insuliny, występuje wówczas wysoki poziom cukru we krwi. Jest to tak zwane przecukrzenie, czyli hiperglikemia. Mówi się, że cukrzyca jest w tej chwili epidemią XXI wieku. Najnowsze badania mówią, że na świecie choruje na nią ponad 460 milionów ludzi. Z czego 90% są to chorzy na cukrzycę typu drugiego, 9% są to chorzy na cukrzycę typu pierwszego i 1% są to tak zwane inne cukrzyce, jest to między innymi cukrzyca ciążowa, cukrzyca polekowa. Czym różnią się właśnie te cukrzyce, głównie cukrzyca typu pierwszego i drugiego? Są to dwie różne jednostki chorobowe, których wspólnym mianownikiem jest podwyższony poziom cukru we krwi. Na cukrzycę typu pierwszego chorują głównie dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Od samego początku jest zwana cukrzycą insulinozależną. Oznacza to, że organizm przestaje produkować insulinę i musi ona być dostarczana z zewnątrz. Natomiast na cukrzycę typu drugiego chorują głównie osoby starsze, często z chorobami współistniejącymi, z nadwagą, z nadciśnieniem i tutaj organizm ma problemy z przyswajaniem insuliny, która znajduje się w organizmie i na samym początku przyjmowane są leki doustne, które regulują poziom glukozy we krwi, natomiast w późniejszym stadium podawana jest insulina. I warto tutaj powiedzieć, że osoby, które chorują na cukrzycę typu drugiego, nie powinny bać się tej insuliny, ponieważ insulina nie jest złem. Insulina jest, powiedziała kiedyś taka dziewczynka, opisując cukrzycę i nazwała ją kropelką życia. Więc należy się jej nie bać i jeżeli rzeczywiście będą wskazania do podawania insuliny, należy to uczynić i zrobić to
jak najszybciej.
Tak jest.
Tak się stało, pani Kasiu, sugerowałam to na początku i zaznaczałam naszym słuchaczom, że nie tylko jest pani edukatorem, ale sama pani mierzy się z cukrzycą w przypadku swojego syna. Gdyby zechciała pani w kilku słowach powiedzieć, jak to się zaczęło i czy to było zaskoczenie dla was?
Nasza historia z cukrzycą zaczęła się dokładnie 10 lat temu. Michał wówczas miał 3 latka, byliśmy po wakacjach, był 18 sierpień. Kaszlał. W związku z tym, że miał za chwileczkę iść do przedszkola, chciałam, żeby pani doktor przebadała go. I tak też się stało. Pojechałam, pani doktor przebadała go, ale mnie tak niepokoiło, że im jakieś dziwne trochę objawy. On z jednej strony był zdrowy, ale z drugiej strony taki dziwny. Czasami był osowiały, nie chciał się bawić, miał bardzo duże pragnienie. Wieczorami podczas mycia zębów potrafił wypić 2 kubki wody. Później zaczął się moczyć w nocy, czego już nie robił. I trochę schud. Jak powiedziałam o tym pani doktor rodzinnej, no ona myślę, że już podejrzewała, nie wysyłała nas nawet do laboratorium, tylko pani pielęgniarka sprawdziła poziom cukru we krwi glukometrem. Okazało się, że Michał ma cukrzycę.
Bardzo wcześnie się to wszystko zaczęło.
Tak jest.
3 latka. Właśnie warto, żeby tutaj ten zakres objawów się pojawił. W przypadku nieco starszych dzieci czy młodzieży, w jaki sposób się objawia cukrzyca?
Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, są 3 takie główne objawy. Jest to zmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie pomimo spożywania posiłków. Oprócz tego może występować właśnie taka ospałość, niechęć nieraz do jakichś aktywności fizycznych. I tutaj niezależnie od wieku jest taka trójca cukrzycowa, która występuje i to są takie pierwsze objawy zachorowania.
Czy jeżeli w rodzinie pojawi się cukrzyca, to można obawiać się, że może się ona pojawić także u innych członków rodziny? Czy można jakoś to sprawdzić?
Myślę, że to jest pytanie, które zadaje sobie każdy rodzic, którego dziecka zostaje zdiagnozowana cukrzyca. W tej chwili jest możliwość zrobienia badań genetycznych, jednakże one nam nic nie dadzą, ponieważ nie będziemy wiedzieli, gdyby okazały się pozytywne, nie będziemy wiedzieć, kiedy ta cukrzyca jakby zaatakuje.
Zanim zapytam o takie doświadczenie, jak bardzo ta choroba zmienia życie rodzinne i życie młodego człowieka, tutaj w przypadku Michała bardzo wcześnie to życie było z obecnością cukrzycy, to chciałabym jeszcze porozmawiać na temat pani pracy. Jest pani edukatorem, można to rozumieć jasno, że odwiedza pani miejsca takie jak szkoły. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z uczniem chorym na cukrzycę i wtedy pani podejmuje takie szkolenie dla, rozumiem, nauczycieli, ale myślę, że też warto, żeby rówieśnicy wiedzieli, w jaki sposób mogą pomóc i zachować się w określonych sytuacjach, jeżeli coś będzie się działo z ich chorym kolegą czy koleżanką. Jak wygląda taka edukacja w szkole w tym zakresie?
Jadąc do placówki oświatowej, w której znajduje się dziecko z cukrzycą, uważam, że każdy pracownik, nie tylko nauczyciel, ale każdy pracownik takiej placówki powinien znać i wiedzieć takie podstawowe informacje dotyczące cukrzycy typu pierwszego. Powinien także wiedzieć, jak wygląda życie diabetyka, z czym musi się każdego dnia zmagać. Następnie informuje, jak powinna wyglądać funkcja opiekuńcza nauczyciela w stosunku do dziecka chorego na cukrzycę oraz mówię, dlaczego staramy się o te prawidłowe poziomy cukru. Prowadzę także zajęcia dla grupy rówieśniczej. W przypadku młodszych dzieci oczywiście zazwyczaj jest czytana bajka, opowiadamy, wplatamy też w takie informacje o zdrowym odżywianiu. Dzieci wówczas mogą też zobaczyć, dotknąć tą pompę insulinową. Natomiast w przypadku młodzieży istotnym elementem takiego szkolenia i takich informacji, które rówieśnik powinien posiadać, to jest to, jak należy zaopiekować się kolegą z cukrzycą typu pierwszego. Myślę, że nastolatek nie wie, czy złe samopoczucie to będzie wynik niskiego poziomu cukru.
Z jakimi trudnościami w takim normalnym funkcjonowaniu w życiu szkoły musi się zmierzyć dziecko, powiedzmy nastolatek, który właśnie choruje na cukrzycę?
Leczenie cukrzycy to jest stała samokontrola i na to składają się 2 takie elementy. Jest to badanie i kontrolowanie poziomów cukru we krwi oraz odpowiednie podawanie insuliny. W przypadku młodszych dzieci myślę, że w 100% cała samokontrola spoczywa na rodzicach. Natomiast im dziecko jest starsze, tym pomału przejmuje te czynności. I z jednej strony jako rodzic mogę powiedzieć, że chyba opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu pierwszego, jak jest mniejsze, bez wątpienia jest dużo większym jakby obciążeniem. Ale jest chyba troszkę łatwiejsze, ponieważ kiedy już nastolatek sam zaczyna i przejmuje kontrolę nad cukrzycą, no wchodzi wiele zmiennych. Wyjścia z kolegami, niepodanie insuliny, źle przeliczenie.
Zapominanie też?
Zapominanie też, oczywiście, że tak. I wówczas nie wiemy, z czego to może wynikać. Współczesna technologia bardzo pomaga diabetykom w kontrolowaniu tej cukrzycy, ponieważ mamy pompy insulinowe, które są takimi precyzyjnymi strzykawkami. W tej chwili do badania poziomu glukozy we krwi używa się już nie tyle samych glukometrów, co są systemy do ciągłego pomiaru glikemii, czyli zakłada się takie sensory, które badają co 5 minut poziom cukru i przesyłają to na urządzenia mobilne. Więc jest to zdecydowanie łatwiejsze, jednakże nie można wyeliminować tutaj czynnika ludzkiego. Zawsze to, co czuje dziecko, to, co czuje osoba, która choruje, jest ważniejsze niż wskazania urządzeń. I zawsze na to trzeba brać poprawkę. Na co jeszcze muszą zwrócić i rodzice, i osoby chorujące? To jest fakt, że na poziom cukru we krwi ma wpływ wiele czynników. Mamy wpływ tylko na dwie rzeczy. Na to, ile podamy insuliny i na to, ile podamy węglowodanów, czyli ile zjemy. Natomiast poziom cukru we krwi zależy jeszcze od samopoczucia, od hormonów, od wysiłku fizycznego, który trwa i wysiłku fizycznego, który był kilkanaście godzin wcześniej, ponieważ wówczas insulina jest jakby taka bardziej wydajna. Stres ma też ogromny wpływ na poziom cukru we krwi. O czym jeszcze warto informować na przykład nauczycieli, że jeżeli diabetyk pisze jakąś klasówkę i ma bardzo wysoki poziom cukru we krwi, to ma też problemy z koncentracją uwagi, ponieważ czuje się wówczas tak, jakby miał, nie wiem, 37,8 gorączki, więc trudno wtedy jest myśli zebrać. I z tym wszystkim każdego dnia muszą zmagać się osoby chorujące na cukrzycę.
A kiedy są najbardziej takie alarmujące objawy u uczniów? Kiedy nauczyciel czy rówieśnik powinien zareagować? Co jest takie bardzo niepokojące w zachowaniu młodego człowieka czy dziecka, co może wskazywać, że ten poziom cukru jest nieodpowiedni?
Mówimy o wysokim poziomie cukru. Tak. Jest to tak zwane przecukrzenie, hiperglikemia. I to jest stan, na który oczywiście trzeba zareagować. Trzeba podać dodatkową dawkę insuliny, tak zwaną dawkę korekcyjną, którą trzeba też w odpowiedni sposób przeliczyć. Ale tutaj zawsze mówię, że tak ze spokojem działamy, ale ze spokojem. Natomiast najbardziej niebezpieczny dla życia diabetyka jest niedocukrzenie, czyli ten niski poziom cukru we krwi. Objawy tego mogą być bardzo indywidualne, ale zazwyczaj może to być takie inne zachowanie niż zwykle. Czyli jeżeli ktoś jest zawsze wesoły, nagle jest spokojny. Może boleć głowa, może mieć problemy z wypowiadaniem się. I wówczas no, musi się zapalić ta czerwona lampka, że zazwyczaj w takich sytuacjach jest to niski poziom cukru we krwi i wówczas należy podać jakieś węglowodany proste. Nie podajemy żadnych cukierków, landrynków, tylko węglowodany proste, czyli cukier, ewentualnie osłodzona woda, bądź glukoza sprasowana w formie takich jakby łatwych do przyswojenia cukierków, tabletek do zgryzienia, tak? Ale nie podajemy nic twardego.
Środowisko osoby chorującej na cukrzycę powinno być wyczulone, że jeżeli coś się zmienia w zachowaniu tej osoby, to wtedy rzeczywiście może być to spowodowane chorobą.
Tak jest.
No i może się to wydarzyć zarówno w przestrzeni szkoły, jak i na wycieczce szkolnej, czy podczas jakiegoś wyjścia klasy.
W takiej sytuacji takiego niedocukrzenia może dojść także do utraty przytomności, więc każdy z najbliższego otoczenia powinien wiedzieć, jak wówczas zareagować.
A wracając jeszcze do historii Michała, kiedy się ma 3 lata, to ta świadomość jeszcze nie jest tyle duża, że możemy zrozumieć tę chorobę, albo rozumiemy ją po prostu inaczej. A jak to wyglądało, kiedy Michał dorastał? Też spotkała się pani z takim momentem buntu, niezrozumienia? Dlaczego akurat choruję? Dlaczego muszę się tak kontrolować? Dlaczego to wszystko muszę wprowadzać w swoim życiu?
Michał rzeczywiście zupełnie nie pamięta życia bez cukrzycy, ponieważ no, przy okazji tej 10. rocznicy zachorowania rzeczywiście na ten temat też rozmawialiśmy. On nie pamięta życia bez cukrzycy. Dla niego życie było zawsze związane z mierzeniem poziomu cukru we krwi, podawaniem insuliny, z posiadaniem przy sobie pompy insulinowej. Zawsze staraliśmy się, aby Michał zaprzyjaźnił się, jakkolwiek to nie zabrzmi, z tą cukrzycą, nie traktował jej jako wroga, tylko starał się ją zrozumieć. Oczywiście są chwile takie zwątpienia. Nieraz padło pytanie, dlaczego ja? Dlaczego on musi to robić, a nie dziecko, nie bracy, nie kolega, tylko on? Staram się zawsze mu powiedzieć, że Pan Bóg dlatego jemu dał tą cukrzycę, bo wie, że sobie z nią doskonale poradzi. Natomiast on chce żyć jak zwykłe, zdrowe dziecko, tak? Chce iść też na loda z kolegami, na hot doga, prowadzić normalne życie.
Dobrze, że powiedziała pani, nazwijmy to definicję przyjmowania choroby, czyli zaprzyjaźniam się z cukrzycą. Dawniej, kiedy popatrzymy na ideę Światowego Dnia Cukrzycy, pojawiało się nam jeszcze odniesienie, nazewnictwo, że to jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. My dzisiaj nie chcemy mówić właśnie, żeby z cukrzycą walczyć, bo możemy z nią walczyć i właśnie zaniedbać to, co jest istotą, czyli te wszystkie procesy, które powinniśmy podjąć, żeby cukrzyca dobrze prowadzona dawała nam możliwość normalnego życia. Chciałabym, żeby tutaj mocno to wybrzmiało, że nie o tą walkę chodzi, prawda?
Zgadza się. Myślę, że niezależnie też dzisiaj rozmawiamy o cukrzycy, ale myślę, że możemy to odnieść do każdej przewlekłej choroby, że będziemy tylko tracić energię na to, że będziemy się złościć na to, że to właśnie, nie wiem, moje dziecko czy ja choruję, ale zdecydowanie lepiej jest to zaakceptować i mam takie wrażenie, i widzę to też wśród rodzin, gdzie jest dziecko z cukrzycą, że ta choroba jest bardziej zaakceptowana przez samo dziecko, a przede wszystkim przez rodziców. Mhm. Tym życie tej rodziny jest bardziej zbliżone do normalności.
Właśnie o życie rodzinne chciałam zapytać, więc wywołała pani poniekąd temat. Jak bardzo wasze życie się zmieniło, kiedy pojawiła się cukrzyca?
Zmieniło się o 180 stopni. Pomimo, że cukrzycę zdiagnozowano u Michała, to tamtego czasu choruje cała rodzina. Zmieniliśmy sposób odżywiania. Kiedy Michał miał 3 lata, to rzeczywiście wszystko było podporządkowane pod jego poziomy cukru. Każde wyjście, każda aktywność. Musieliśmy sami także jako rodzice pokonywać jakby takie kolejne etapy tej choroby, uczyć się z nią żyć w różnych aspektach. Co jeszcze? Oczywiście od samego początku też istniała taka zazdrość brata. Michał ma starszego brata, który jest zdrowy, ale on zawsze jakby mówił, że no, ważny jest dla nas tylko Michał. Małe dziecko nigdy nie umiało zrozumieć tego, że my kochamy ich tak samo i poświęcamy im tyle samo uwagi, a my nie poświęcamy uwagi Michałowi, tylko chorobie. I to było zawsze takim bardzo trudną rzeczą do przebrnięcia, jeśli chodzi o naszą rodzinę. Co jeszcze się zmieniło? Oczywiście z mężem musieliśmy się zmobilizować i też w jakiś sposób się podzieliliśmy. Mąż zajął się tym aspektem technicznym, czyli on rozgryza te wszystkie urządzenia i aplikacje. Ja bardziej czuwam nad tym, co Michał ma zjeść. Natomiast od strony kobiety, matki, myślę, że też bardzo ważną taką rzeczą jest, aby matki zrozumiały, że ojcowie też potrafią się zająć dziećmi, żeby nie poświęcały całej swojej energii na opiekę nad tym dzieckiem, że one to zrobią najlepsze, bo nikt inny, żadna babcia, tata nie zajmie się tak dzieckiem jak ja. I jeżeli tak jest, to bardzo często prowadzi to frustracji, depresji kobiety, ponieważ ona też musi czuć się kobietą, zrobić coś dla siebie i na chwilę mieć komu zostawić dziecko pod opieką.
Ale myślę też, że z tych, jeśli tak można powiedzieć, pozytywnych aspektów pojawienia się w waszym życiu cukrzycy było na pewno to, że człowiek jakby uczy się większej wrażliwości, bo sam też pewnie na swojej drodze spotyka ludzi, którzy są wsparciem, którzy właśnie otaczają tą troską, nie tylko mama, nie tylko tata. I właśnie my też inaczej patrzymy na chociażby ludzi, którzy zmagają się z chorobami, z dysfunkcjami. Czy w waszym przypadku też tak było?
Muszę powiedzieć, że ja od samego początku, jeśli chodzi o edukację przedszkolną, spotkałam na drodze panią Magdę, która była dla mnie, jest do tej pory wzorem nauczyciela i pedagoga. Ona sama chciała się nauczyć, jak obsługiwać pena, w jakie poziomy cukru mają być właściwe. Ona, pomimo że ja byłam przez kilka miesięcy rzeczywiście jakby gdzieś tam w przedszkolu przy Michale, natomiast ona bardzo chciała pomóc. Ona, jak każde kolejne panie z przedszkola i wszyscy nauczyciele ze szkoły, zawsze możemy liczyć na ich pomoc, wsparcie, na to, że odbiorą telefon, kiedy teraz już Michał na przykład go nie odbiera. Mam takie wrażenie, że ja otrzymałam tyle dobra, tyle serdeczności od ludzi wokoło, że chyba nigdy nie będę w stanie tego oddać.
A dobro wraca.
Zgadza się.
Może tak motywem podsumowania, żebyśmy tutaj powiedziały w temacie cukrzycy to, co najistotniejsze. Skupiamy się dzisiaj na cukrzycy typu 1. Mówiliśmy o tych konkretnych objawach, które mogą nas niepokoić. Może jeszcze przypomnijmy w kilku słowach. Te pierwsze objawy, które mogą sugerować, że to może być cukrzyca.
Jest to wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu i chudnięcie.
To są objawy, ale generalnie patrząc nawet na obszar cukrzycy typu 2, powinniśmy dbać o swój organizm,
zdrowie,
o swoje
tak
zdrowie. I właśnie, przejdźmy do tego istotnego aspektu. Jak się z cukrzycą zaprzyjaźnić i co możemy zrobić, żeby stan naszego organizmu był dobry? Myślę, że w każdych obszarach tej cukrzycy, ale aktywność fizyczna i zdrowa dieta są istotne.
Aktywność fizyczna dostosowana do wieku, ponieważ jeżeli mówimy tutaj o osobach starszych, to trudno, żeby, nie wiem, przebiegły maraton, tak?
Natomiast zamieńmy to na spacer.
Nie wyręczajmy babci albo dziadka i nie przynośmy ich tych bułek, ale niech to będzie dla nich właśnie taka codzienna aktywność fizyczna. Oprócz tego ważne jest zdrowe odżywianie. Kiedyś mówiło się o diecie cukrzycowej. W tej chwili ten termin już nie jest używany, ponieważ powinniśmy się zdrowo odżywiać. Wszyscy, niezależnie czy chorujemy, czy jesteśmy zdrowi, musimy spożywać zdrowe posiłki, zbilansowane w odpowiednich odstępach czasu, nie jeść rzeczy niezdrowych i przetworzonych. Myślę, że to na pewno nastawienie psychiczne, ale także robienie badań profilaktycznych, ponieważ cukrzyca typu drugiego w większości przypadków jest diagnozowana przy takich badaniach laboratoryjnych, najczęściej podczas badań okresowych czy profilaktycznych, więc badajmy się.
A jakie badania wtedy pod tym kątem możemy zrobić, żeby ten obraz był jasny, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu drugiego?
Poziom cukru we krwi w zwykłej morfologii. Jeżeli jest już cukrzyca, to wówczas ten podwyższony poziom cukru występuje także w moczu. Pamiętajmy o tym, że cukrzyca jest chorobą bardzo podstępną, ponieważ ona nie boli, nie widać jej, a niesie ze sobą ciężkie powikłania. I są to takie powikłania bieżące, czyli na przykład nagła utrata przytomności z powodu niedocukrzenia, czy wahania poziomów cukru we krwi, które mają istotny wpływ na kondycję psychofizyczną osoby chorującej, ale także powikłania późne. Są to uszkodzenia wzroku aż do jego utraty, uszkodzenia nerek aż do dializ i przeszczepów włącznie, uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego aż do udarów i zawałów. I powikłania te mogą wystąpić po kilkunastu latach źle leczonej cukrzycy. Natomiast dobrze prowadzona choroba oddala groźby tych powikłań. I bez wątpienia w tym dobrym prowadzeniu cukrzycy pomagają w tej chwili nowe technologie.
Bardzo dziękuję, pani Katarzyno, za spotkanie, za zobrazowanie nam, z czym mierzą się chorzy na cukrzycę, także ze swojego doświadczenia, za podzielenie się tym doświadczeniem z nami, również w aspekcie pani pracy edukatora. Mam nadzieję, że ta audycja będzie motywacją do tego, aby przeprowadzać badania profilaktyczne, aby zadbać o swoje zdrowie, spojrzeć na swoje życie jako na szansę zdrowego życia, a w tym momencie, kiedy zaczyna się coś dziać, to żeby ta lampka ostrzegawcza na tyle mocno tak się zapaliła, żeby była reakcja z naszej strony. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Gościem dnia Radia Rodzina była pani Katarzyna Kominek, edukator z zakresu diabetologii, również mama Michała, który choruje na cukrzycę. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.